Dzień dobry Państwu, Kinga Siwiec. Dzisiaj Państwa i moimi gośćmi są pani Halina Pinińska. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pani Halina Łuńska.
Dzień dobry.
Pani Magdalena Kościeńska.
Witam serdecznie.
I pani Katarzyna Filipiak. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panią Katarzynę mogą już Państwo kojarzyć, dlatego że jest to wicedyrektorka Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku. Panie Magdalena i pani Halina Łuńska są asystentkami osoby niepełnosprawnej, a pani Halina Pinińska jest tą osobą, która z tej pomocy asystentów korzysta. Dzisiaj będziemy się skupiać na tym właśnie, co MOPR robi dla osób niepełnosprawnych, które mogą właśnie wykorzystać pomoc osób trzecich. Zacznę od pani Katarzyny, dlatego że pani Katarzyna pewnie nam powie trochę o liczbach i o samym projekcie. Podobno w tym roku rekordowa kwota została przeznaczona na właśnie takie wsparcie.
To prawda, w tym roku realizujemy po raz trzeci program Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej, finansowany ze środków rządowych w ramach konkursu ogłoszonego przez ministerstwo. W tym roku udało nam się uzyskać 1,5 miliona złotych na realizację tego programu. Jest to ogromna kwota. Już na dzień dzisiejszy zrealizowaliśmy około 25 tysięcy godzin usług asystenckich, licząc od marca. Jest to ogromna dla nas liczba. Zawarliśmy umowę, zlecenie z ponad 120 osobami fizycznymi, które świadczą tą usługę dla jednej bądź większej liczby osób. I udzieliliśmy wsparcia dla około 180 osób, mieszkańców Słupska, z czego ponad 70% to osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, a więc skala ogromna. Bardzo dużo pracy, bardzo dużo świadczonych usług i myślę, że bardzo dużo fajnych rzeczy się dzieje dzięki realizacji tego programu.
Milion został już wydany z tego 1,5 miliona, które otrzymaliście?
Już został wydany 1 milion. Szacujemy, liczymy, zakładamy, że wydamy blisko 100% kwotę.
To teraz zapytam panią, która z tych usług korzysta, tak? Pani Halino, pani korzysta pierwszy raz z programu?
Pierwszy raz.
Jak wrażenia?
Bardzo zadowolona jestem.
W czym pomaga pani druga Halina?
Przede wszystkim z wyjściem z domu, bo ja jestem na aparacie tlenowym i każdy wysiłek to jest dla mnie zużycie tlenu. Także jak przedtem trochę wyszłam nawet na spacer, to już miałam dosyć. A teraz mam, pani mnie wózkiem wozi, także mogę więcej gdzieś pojechać na spacer dalej poza dom.
No właśnie, tutaj pani Halina jest opiekunką, pani druga Halina, bo mamy dwie panie Haliny. Co panią skłoniło, żeby zostać tym asystentem osoby niepełnosprawnej?
Z zawodu jestem opiekunem medycznym i pracowałam też jako opiekunka środowiskowa. No i teraz przeczytałam ogłoszenie, że poszukiwane są osoby jako asystent i zdecydowałam się pójść w tym kierunku. Praca mnie satysfakcjonuje, bo niesienie pomocy to też dla mnie jakiś priorytet.
Muszę zapytać o to, jaka więź się pomiędzy paniami wywiązała, dlatego że panie dzisiaj też przyjechały razem, zadowolone, uśmiechnięte. To jest już tylko praca, czy już jest to coś więcej?
Zawsze w takiej pracy z osobą drugą, która szczególnie z osobami starszymi, nawiązuje się tą więź. Jeszcze jak mamy podobne jakieś zainteresowania, to jeszcze to bardziej idzie w tym kierunku. Akurat tutaj z panią Halinką mamy właśnie podobne zainteresowania, lubimy sobie pospacerować, dużo nas łączy, więc to jest też taki plus.
Pani Magdalena również jest opiekunką osoby niepełnosprawnej, asystentem osoby niepełnosprawnej. I jaka była pani ścieżka do wyboru właśnie takiego zajęcia?
Od zawsze lubiłam pracować z osobami starszymi, z osobami niepełnosprawnymi. Rzeczywiście to jest taka satysfakcja wewnętrzna, że przyczyniam się do tego, że tej drugiej osobie żyje się lepiej, że może wyjść do ludzi, mieć ten kontakt, bo bardzo często takie osoby są po prostu wykluczone społecznie. One same siebie wykluczają przez to, że nie mają możliwości wyjścia, tak? Asystent im to umożliwia. To są nie tylko spacery, to są wyjścia do teatru, to jest telefon wieczorem z zapytaniem, jak się czujesz. To są różnego rodzaju wyjścia do lekarzy specjalistów. Trzeba to po prostu lubić. I ja to lubię.
Pani Helino, tutaj zwracam się teraz znowu do pani. Pani korzysta od marca z tych usług. Jak wcześniej pani sobie radziła bez tej pomocy asystenta?
Ja jestem taką osobą, że jest uparta i musi, to musi. Do tej pory sama się udzielałam w Caritasie. Po wyjściu ze szpitala byłam, po prostu nie mogłam iść do pracy. Nikt by mi nie zezwolił do takiej, jakiej pracowałam. No ale bez pracy to ja nie mogłam. 5 lat wytrzymałam bez siedzenia w domu. No fakt, że ja mogę wyjść na takie 5-6 godzin, odłączyć się od tlenu. I to wykorzystywałam do udzielania się. Po prostu mam też trochę takiej smykałki artystycznej. Lubię robić coś. I wyszywać, i to gdzieś sprzedawałam dalej jak gdyby.
Czyli pani cały czas została jednak aktywna.
Tak.
No to tak. Rewelacja.
A teraz mnie zmusiło takie właśnie, opadły mi siły, żeby mogła gdzieś wyjść. Jak gdzieś już pójdę i usiądę i tego, to jestem w stanie, ale tak już na przemieszczanie to już nie mam siły po prostu.
I w tym pomaga pani, tak, pani Halina. Tak. Pani Katarzyno, ja mam takie pytanie, kto może skorzystać z tej pomocy asystenta i czy ludzie się cały czas zgłaszają, czy jednak nie wiedzą o tym, że w ogóle taka usługa jest u nas w mieście?
Z programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej mogą korzystać osoby z umiarkowanym bądź znacznym stopniem niepełnosprawności, mieszkańcy Słupska. Oczywiście w pierwszej kolejności kierujemy wsparcie do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Program realizowany jest po raz trzeci. Wydaje mi się, że osoby, odbiorcy potencjalni już z każdej strony słyszeli o możliwości przystąpienia, korzystania z tego programu i faktycznie jest tak, że te osoby ciągle się do nas zgłaszają. Teraz jesteśmy trochę w trudnej sytuacji, bo mimo, że w tym roku zawnioskowaliśmy o kwotę 3 razy wyższą niż w zeszłym roku, to i tak mamy osoby oczekujące. Mało tego, zgłaszają się do nas potencjalni asystenci, więc mimo, że my już jakby nawet nie musimy mówić o tym, że poszukujemy chętnych do świadczenia takiej usługi, czy poszukujemy potencjalnych odbiorców, to do nas i z jednej, i z drugiej strony zgłaszają się osoby. Na ten moment mamy dużą listę rezerwową asystentów, czyli osoby oczekują na przydzielenie im osoby, nad którą mogą sprawować tą funkcję, i tak samo listę oczekującą osób z niepełnosprawnością. Mieliśmy nadzieję, że ta pula środków, 1,5 miliona, wystarczy i zabezpieczy potrzeby na 100%. Natomiast jakby dzięki temu, że asystenci właśnie świadczą tą usługę bardzo szeroko i wychodzą na spacer, o czym przed chwilą powiedziały panie asystentki, i idą do lekarza, i idą do apteki, i do urzędu, i kontaktują się, czasami uczestniczą w spotkaniach rodzinnych, to jest to tak ciekawa, fajna forma, że no jednak te potrzeby są znacznie większe i no chcielibyśmy jeszcze szerzej realizować ten program. Zobaczymy, co będzie w kolejnych latach.
Czy to zawsze kończy się przyjaźnią, czy jednak są takie sytuacje, że przychodzi asystent i z tym podopiecznym się nie dogada?
Zdarza się i tak. Oczywiście zarówno osoba niepełnosprawna, jak i asystent muszą na etapie rekrutacji wypełnić ankietę, wskazują, jak widzą swoją rolę, z kolei osoba z niepełnosprawnością wskazuje swoje potrzeby, bo one są bardzo różne. Niektórzy, tak jak pani Halinka, zwraca uwagę na to, że potrzebuje wyjść na zewnątrz, chce żyć aktywnie. Inne osoby z kolei potrzebują wsparcia chociażby przy łóżku, tak? Czyli poczytania może fajnej książki, poezji, bądź pograć po prostu w karty. Potrzeby są różne z jednej i z drugiej strony i zdarza się tak, że te osoby się nie zgrają. Oczywiście bazujemy na tym, co zostaje wypełnione w ankiecie, jednak czasami chociażby temperamenty i osobowości do siebie nie pasują. Zmiany są, czyli przydzielenie asystenta nie znaczy, że już ten asystent będzie przez kolejne miesiące do końca. Są zmiany, mamy kolejnych asystentów i faktycznie czasami zgłasza się do nas osoba z niepełnosprawnością i prosi o innego asystenta, a czasami asystent prosi o innego podopiecznego. I myślę, że to jest bardzo fajne, ponieważ właśnie o to chodzi w tym programie, aby tutaj była chemia, tak, też jednocześnie, bo automatycznie ta forma usługi będzie dużo ciekawsza i fajniejsza i przynosiła dużo większe efekty.
Początki były trudne, drogie panie, żeby się dogadać między sobą?
Chyba jakoś tak, jak gdyby od samego początku.
Ja może tak powiem, że jak gdyby z panią Halinką nadajemy na tych samych falach. No akurat to tak nam się udało.
Czyli jest chemia.
Czyli jest chemia, nie było tego elementu tarcia na początku. A u pani Magdo, jak to wyglądało?
W tej chwili jestem asystentem dla dwóch seniorów. Z jednym jestem, że tak powiem, bardzo zżyta emocjonalnie, tak jak pani Kasia, pani dyrektor mówiła, że czasami też spotykamy się wspólnie z rodzinami, jeżeli te rodziny przyjadą, odwiedzą seniorów, bo zaznaczam, że to są głównie osoby, które są samotne, potrzebują tego kontaktu z drugim człowiekiem. No, drugi mój senior, no tutaj było troszeczkę więcej pracy, dlatego, że no pan, tak jak wspominałam wcześniej o tym wycofaniu, był bardzo wycofany społecznie, nawet był uznawany wśród znajomych jeszcze, których posiadał, i sąsiadów jako agresywny, ale to wszystko właśnie kwestia podejścia, ustalenia strategii, dotarcia do tego człowieka. Nie zapominajmy, że ci ludzie potrzebują kontaktu z drugim człowiekiem, potrzebują widzieć, że jest, że ktoś się nim interesuje, że jest ważny, mimo tego, że gdzieś już tamten powoli zbliżają się do tego swojego schyłku życia, bo to są głównie osoby wiekowe. Także to wszystko kwestia wypracowania, kwestia strategii. No niestety to może tak trochę tak zabrzmi technicznie, ale no tutaj trzeba mieć pewien plan i go realizować. Na chwilę obecną mamy znakomity kontakt. No ja jestem w tych moich seniorach, jestem nimi zauroczona, bo z dnia na dzień człowiek wydobywa coś fajnego, widzi to, jaką dobrą robotę robi i jak im po prostu ułatwia to funkcjonowanie na co dzień. Nie?
Ale to chyba też potrzebna jest jakaś wiedza na ten temat, albo jakieś, no nie wiem, bardzo duże pokłady empatii, bo tak jak pani mówi, zdarzają się trudni klienci, że tak powiem. Mhm. I tak jak tutaj panie Haliny się dogadały od samego początku, tak tutaj trudno jest czasami dotrzeć do człowieka, prawda? Nie każdy to potrafi.
No tak, wiedzę pewną posiadam, chociażby dlatego, że już kilka lat pracuję na tej przestrzeni z seniorami. Nie ukrywam, że cały czas się gdzieś człowiek musi doszkalać, żeby nie stać, bo jak mówię, że jak stoisz w miejscu, to tak naprawdę jakbyś się cofał, bo przecież wszystko tutaj się zmienia wokół nas. No ale z dnia na dzień ta praca pokazuje, że gdzieś tam jeszcze są takie deficyty wiedzy, że gdy cały czas człowiek się uczy i zdobywa te doświadczenie właśnie pracując bezpośrednio z tymi seniorami, tak? I osobami niepełnosprawnymi.
Projekty zewnętrzne, na które dostajemy dofinansowanie, dostają różne instytucje, dostają samorządy, dostają różne fundacje, dostaje MOPR też. Mają to do siebie, że one nie są ciągłe przeważnie. Jest tak, że tak jak już tutaj właściwie wspomniałyśmy, projekt rozpoczął się w marcu, skończy się z końcem grudnia. Zostają 3 miesiące, 2-3 miesiące w roku, kiedy tych środków na tych asystentów nie ma. Co wtedy?
Myślę, że na tym etapie mogę powiedzieć, że jest to nasza duża bolączka i trochę przerażenie, ponieważ trzeci rok z rzędu zaczynamy faktycznie realizację programu nie od stycznia. No jest to, wynika to z uregulowań wyżej, tak? Czyli w ministerstwie czekamy zawsze na podpisanie umowy. Ten proces jest zawsze mocno rozłożony. Sam nabór wniosków trwa dość długo. Oczywiście w tym roku były konsultacje i zgłaszaliśmy, i podejrzewam, że nie tylko my, taką sugestię, że jednak cudownie by było zachować ciągłość. Natomiast my na tym etapie, jesienią, to zawsze zastanawiamy się, kolejny raz zastanawiamy się, czy w ogóle będzie ogłoszony kolejny nabór. Mocno wierzymy w to, że tak, bo nie wyobrażamy sobie, aby tego programu nie było. Na pewno przystąpimy i na pewno zawnioskujemy ponownie o dużą kwotę. Na ten moment nic nie wiemy, kiedy będzie rozpoczęty nabór i czy będzie rozpoczęty i czy uda się zachować jakąś ciągłość. Chcielibyśmy, marzylibyśmy, aby tak było. Natomiast faktycznie styczeń, luty, patrząc nawet na ten rok, ponieważ mamy wielu tych samych podopiecznych, wielu tych samych asystentów z poprzedniego roku, to faktycznie ten styczeń, luty był takim wielkim znakiem zapytania. Wszyscy czekali intensywnie. Wielu asystentów, i muszę to na pewno powiedzieć, wielu asystentów realizowało tą usługę, bo zawiązały się przyjaźnie i mimo iż my nie mieliśmy formalnie programu, nie finansowaliśmy tego, drogą, to w styczniu, w lutym asystenci spotykali się ze swoimi podopiecznymi. Tam się zawiązały tak duże więzi, że jakby nie dało się po prostu tego przerwać. Mało tego, jakby zaletą ogromną tego programu jest to, że osoba z niepełnosprawnością ma możliwość wskazania swojego asystenta, osobę z otoczenia, osobę, z którą się przyjaźni, która ją wspierała jeszcze wcześniej przy codziennym funkcjonowaniu. I my mamy możliwość zawarcia umowy z taką osobą, czyli jakby to przyczynia się do jeszcze większego sukcesu, bo jest to osoba z otoczenia. Nie zawsze tak jest, bo nie każdy ma możliwość wskazania takiej osoby, ale myślę, że w większości przypadków. I to naprawdę przynosi ogromne efekty.
No właśnie, panie były znane swoim podopiecznym?
Nie.
Nie.
Ja po prostu w głosie przeczytałam ogłoszenie.
Że coś takiego jest. Zadzwoniła pani i się okazało, że to jest strzał w dziesiątkę? Tak? Pani znała swoich?
Nie, nie znałam swoich podopiecznych. Nie znałam, ale rzeczywiście wracając tutaj do tej przerwy, o której pani dyrektor mówiła, te miesiące, kiedy nie był realizowany program, tak, była ta przerwa, bardzo dużo asystentów ten program realizował charytatywnie, bo to, proszę państwa, to nie jest hala produkcyjna, że jak się skończy produkt, wstrzymany jest proces, tak? To jest praca z ludźmi, to są emocje, to są więzi. Tego się nie da po prostu tak urwać z dnia na dzień. No, stąd właśnie, nie wiem, czy nie zaszkodzę, ale większość asystentów dalej realizowała ten program.
I tym akcentem zakończymy naszą rozmowę, bo czas antenowy niestety mamy ograniczony. Dziękuję paniom bardzo za wizytę w naszym studio.
Dziękujemy bardzo.